tej łasce, Bożym działaniu, abyśmy słuchając nabierali wiary, zachęty, że nasz Bóg może, że nasz Bóg jest w stanie, że nasz Bóg jest w stanie dotknąć się najtrudniejszego problemu i go rozwiązać, dotknąć się najcięższej dolegliwości i z niej uzdrowić, dotknąć się najtrudniejszego zniewolenia i z niego uwolnić, bo taki jest nasz Bóg. Czy na to możemy powiedzieć amen? W Dziejach Apostolskich zdecydowana większość poświęcona jest na apostoła Pawła, który gdy się nawrócił, odebrał Boże powołanie i zaczął zwiastować zgodnie z tym powołaniem Ewangelię. Bóg powiedział mu, że pójdzie do pogan i będzie poganom, ludziom, którzy wierzyli w inne bóstwa, świadczył o zmartwychwstałym Chrystusie i doprowadzi ich do zbawienia, aby mogli uwierzyć w Jezusa, że jest Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, aby umrzeć za każdego człowieka.
Maria, zawsze mi coś pod nami kładzie, wiesz?
Kłody.
Dobrze, że się przyznałaś, ja tego nie powiedziałem. To nie kłoda była. I Paweł poszedł. I Paweł zaczął zwiastować. I Paweł odbył pierwszą podróż misyjną, następnie drugą podróż misyjną. I w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale spotykamy Pawła, gdy czeka na swoich współtowarzyszy w Atenach. Chodzi po mieście, jest napisane, że obruszał się w swoim duchu, widząc miasto tak mocno oddane bałwochwalstwu. Ale gdy go ci Ateńczycy zaprosili do przemówienia, to nie rozpoczął od tego: wy źli Ateńczycy, straszni bałwochwalcy i tak dalej, i tak dalej. Ale Paweł, gdy stanął na Areopagu, powiedział: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. I to Paweł dalej mówi: otóż to, co wy czcicie nie znając, ja przyszedłem, aby wam o tym nieznanym Bogu zwiastować. I zaczyna zwiastować im Ewangelię. I 17 rozdział od 22 wiersza do 31 wiersza Paweł podaje Ewangelię w pigułce. W tym fragmencie przedstawia naturę i charakter Boga, wskazuje na ofiarę Jezusa Chrystusa, która jest jedyną i wystarczającą do zbliżenia się do Boga i odebrania błogosławieństwa i przebaczenia. Apostoł Paweł w tym przeczytanym fragmencie stwierdza, że Bóg jest stwórcą, że Bóg jest Panem, że Bóg jest zarządcą i administratorem wszechświata, że jest Bogiem żywym, realnym, prawdziwym, że jest dawcą życia, że ten Bóg jest dostępny dla każdego człowieka, że dzięki Niemu człowiek tak naprawdę istnieje i funkcjonuje. I że jego odwiecznym pragnieniem jest społeczność ze swoim stworzeniem, że Bóg chce, aby jak najwięcej osób skorzystało z mocy ofiary Jezusa, która chroni przed sprawiedliwym sądem, który ma nadejść w przyszłości. I o tym mówi do Ateńczyków Paweł. Ale w 25 wersecie w Dziejach Apostolskich on powiedział, że temu Bogu, którego ja wam zwiastuję, nie służy się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż On sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On sam daje życie, tchnienie i wszystko. I to jest prawdą. Bóg dał życie człowiekowi, Bóg stworzył człowieka, Bóg uczynił pierwszego człowieka, Adama. Adam to znaczy człowiek z ziemi, powstały z ziemi. I Adam stał się istotą żywą. Bóg tchnął swoje życie w niego, tchnął dech życia i wtedy człowiek stał się istotą żywą. Tak dokładnie mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa. Niestety grzech, upadek człowieka przyniósł śmierć dla ducha ludzkiego. Człowiek stał się umarły duchowo i przyjście Jezusa diametralnie zmieniło położenie całej ludzkości. I apostoł Paweł w nawiązaniu do tych wydarzeń, do pierwszego i tak jak nazwał go ostatniego Adama, czyni aluzję w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w 45 i 47 wierszu, mówiąc: pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, Ostatni Adam, mówiąc o Jezusie, stał się duchem ożywiającym. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Gdy Pan Jezus przyszedł, wszystko się zmieniło. I w chwili duchowych narodzin człowiek zostaje ożywiony do relacji z Bogiem. W liście do Efezjan 2:5 czytamy, że nas, którzy umarliśmy przez upadki i grzechy nasze, ożywił wraz z Chrystusem. Gdy się na nowo naradzasz, gdy Ewangelia dociera do twojego serca i rozumiesz, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia, sam nie mogę zaskarbić sobie na zbawienie, sam nie jestem w stanie zapracować na zbawienie, sam nie jestem w stanie zarobić na zbawienie, tylko Jezus jest drogą do uzyskania tego zbawienia. Gdy ten fakt uznaję w swoim życiu, gdy proszę Boga o przebaczenie moich grzechów i proszę, aby Jezus stał się Panem mojego życia, Boże Słowo ten akt nazywa duchowymi nowonarodzinami, narodzinami duchowymi. I gdy to czynimy, wedle Bożego Słowa stajemy się dziećmi Bożymi. Stajemy się częścią Chrystusową, Kościołem Jezusa Chrystusa. I tak jak Bóg ożywił naszego ducha w chwili nowonarodzenia, tak On ciągle chce ożywiać nas w naszym życiu, aby Jego tchnienie, Jego życie, Jego oddech był nad naszym życiem. Stąd tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania – Boże ożywienie. Dawid, który już był dzisiaj wspomniany przez Piotra, gdy rozpoczynaliśmy nasze nabożeństwo, gdy czytaliśmy jeden z ułożonych przez niego psalmów, nazwany przez Boga mężem według Bożego serca, o którym mówi się, że w swoim zrozumieniu relacji z Bogiem wyprzedził pokolenie, bo myślał bardzo, ale to bardzo nowotestamentowo, żyjąc jeszcze i osadzony był w czasach Starego Testamentu, on był mocno świadomy tej prawdy, że potrzebuje Bożego ożywienia, aby żyć, że potrzebuje Bożego tchnienia, Bożego dechu, aby mógł duchowo żyć. I on w psalmie najkrótszym, jaki jest najkrótszy psalm, mówiąc przewrotnie? 119, tak? Mówiąc przewrotnie. A więc najdłuższy, no nie kładź mi tych płyt pod nogi ciągle, no Maryla, no wiesz co. W psalmie 119 natrafiamy na co najmniej 3 stwierdzenia, w których Dawid używa słowa ożywiaj mnie Boże, ożywiaj mnie Panie. I mówi to w bardzo konkretnym usytuowaniu. Te 3 fragmenty za chwilę przeczytamy sobie, ale zanim to zrobimy, zdefiniujmy słowo ożywiać. Co to znaczy ożywiaj mnie? To znaczy przywracaj do życia, wydobywaj ze stanu apatii i obojętności, pobudzaj, zapalaj, rozweselaj, pozbawiaj monotonii, urozmaicaj, sprawiaj, że to coś stanie się ciekawsze. To jest znaczenie słowa ożywiaj mnie. I gdy Dawid mówił ożywiaj mnie Boże, to miał na myśli właśnie te rzeczy. Przywracaj do życia, wydobywaj mnie ze stanu apatii i obojętności. Pobudzaj, rozpalaj, rozweselaj, pozbawiaj monotonii, urozmaicaj, sprawiaj, że życie z Tobą będzie ciekawsze. Ożywiaj mnie Boże. W czym Dawid potrzebował Bożego ożywienia? W czym Dawid oczekiwał Bożego ożywienia? Po pierwsze, w trudnościach życiowych. 154 werset mówi: prowadź sprawę moją i wyzwól mnie. Ożywiaj mnie według obietnicy swojej. On mówi: Boże, prowadź moją sprawę i pozwól mi zwycięsko przejść tę sprawę, której muszę stawić czoło. Naszym wołaniem, tak jak i Dawida, powinno być dokładnie to samo. Kiedy przechodzisz trudności życiowe, kiedy zmagasz się, twoim wołaniem, moim wołaniem powinno być: Boże, ożywiaj mnie według swojej obietnicy. W chwilach doświadczeń, różnych kłopotów, w chwilach problemowych tak łatwo zapomnieć o Bożych obietnicach i o własnych siłach, polegając na własnych zdolnościach, możliwościach, znajomościach. Tak łatwo wtedy szukać rozwiązania w danej sytuacji. Jeśli dzisiaj znajdujesz się w trudnościach, które cię przygniatają, które uniemożliwiają ci normalne życie, które zniechęcają i zabijają w tobie Boże życie, zachęcam cię, uwierz w Boże obietnice. Tak jak powiedział Dawid, ożywiaj mnie według swoich obietnic. Ożywiaj mnie zgodnie ze swoimi obietnicami. Poleganie na Bożych obietnicach otwiera drzwi dla Bożej interwencji do twojego życia. Poleganie na Bożych obietnicach wyzwala Boże działanie w twoim życiu. Przyjrzyjmy się temu, co Bóg myśli i mówi o tobie i o tym, co w Jezusie ma przygotowane dla ciebie. 2 Koryntian, 1 rozdział, 20 werset. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim, to znaczy w Jezusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. A obietnice, ile ich by nie było, wszystkie znalazły swoje tak w Jezusie Chrystusie. To oznacza, że w Jezusie Chrystusie Bóg chce postępować zgodnie ze swoją obietnicą i dać ci to, co obiecał w swoim słowie. Dla wszystkich twoich problemów, twoich wyzwań i kłopotów Bóg mówi: tak, możesz być podniesiony, tak, możesz być wzmocniony, możesz być pocieszony, możesz być przemieniony, możesz być napełniony Duchem Świętym, możesz być uzdrowiony, możesz być ochroniony, możesz być wyratowany, możesz być podniesiony, twoje potrzeby mogą być zaspokojone, twoi bliscy i znajomi mogą być zbawieni, twoi najbliżsi, o których się modlisz, mogą zostać przemienieni. To jest możliwe. Dlaczego? Bo tak stanowią Boże obietnice. Bo tak mówi Boże Słowo. Bóg mówi: tak bardzo umiłowałem świat, że posłałem swojego jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg chce, aby każdy człowiek doszedł do poznania w Chrystusie swojego Zbawiciela. Piotr, cytując Księgę Izajasza, mówi, wierząc to i zachęcając Kościół do chwycenia tej obietnicy, mówi: Jego sińce uleczyły nas. Mamy prawo modlić się o uzdrowienie i wyjście z trudności, z sytuacji, wielkich sytuacji, w których jest możliwe Boża interwencja i Boże uzdrowienie. Boże Słowo zachęca nas, abyśmy wszelką troskę swoją złożyli na Niego, bo co? Bo On ma o nas swoje staranie. Dlatego możemy przyjść i o każdej swojej trosce powiedzieć Jezusowi, poruczyć to Jemu, powierzyć to Jemu. W Jezusie obietnice, ile ich by nie było, znalazły swoje wypełnienie, znalazły swoje tak. Dlatego Dawid mógł powiedzieć: ożywiaj mnie zgodnie ze swoją obietnicą. Tydzień temu mówiłem na temat 7 drogocennych obietnic. Na temat 7 obietnic, które rozpoczynają się od słowa nie. Przypomnę wam, a tym, którzy nie byli, zacytuję tylko. 7 drogocennych nie w wypowiedziach Jezusa. Kto przyjdzie do Jezusa, nie będzie pragnął na wieki. Kto przyjdzie do Jezusa, nigdy łaknąć nie będzie. Kto zbliży się do Jezusa, Jezus mówi, tego nie wyrzucę precz. Kto będzie chodził z Jezusem, nie będzie chodził w ciemności. Kto będzie trwał w Bożym Słowie, kto będzie zachowywał to Słowo, nie ujrzy śmierci. Kto chwyci się ręki Jezusa i powie: Panie Jezu, przez życie chcę iść z Tobą, Boże Słowo mówi, nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Kto będzie mocno stał przy Jezusie, nawet za cenę swojej śmierci, tej fizycznej, jak w wielu krajach prześladowanych, Pan Jezus mówi, taki człowiek nie umrze na wieki. Choć tu umarł, ale tak naprawdę żyć będzie we wieczności ze mną. Jest wiele, wiele, wiele obietnic. I te obietnice tyczą się naszego życia, mogą znaleźć miejsce i zastosowanie w naszym życiu. Jeśli moim, jeśli Twoim wołaniem będzie: Boże, ożywiaj mnie zgodnie ze swoją obietnicą. Boże, potrzebuję Twojego wsparcia. Boże, przywracaj do życia to, co być może umarło w moim życiu. Pragnienia, pasje, głód Ciebie, pragnienie Ciebie. Wydobywaj mnie ze stanu apatii, obojętności. Pobudzaj, rozpalaj, rozweselaj, bo tak mówi Twoje słowo. Bo to jest obietnica, którą zostawiłeś, dlatego ja chcę wyjść ze stanu, w którym dzisiaj jestem. Chyba tylko ja chcę wyjść. Zauważyłem jeszcze Grzesiu. Czy ktoś jeszcze chce wyjść? To wychodźcie. Ożywiaj mnie zgodnie ze swoją obietnicą. To po pierwsze. Po drugie, w czym Dawid oczekiwał Bożego ożywienia? Dawid oczekiwał tego w duchowej walce. Tak wiele mówiliśmy na temat zbroi Bożej, na temat chodzenia w zwycięstwie, na temat tego, w jaki sposób doświadczać zwycięstwa. W chwilach duchowych ataków, pokuszeń, w chwilach presji diabelskiej możemy oczekiwać Bożej pomocy. Boże Słowo mówi nam, Paweł kilkakrotnie w liście do Koryntian mówi: błogosławiony niech będzie Bóg, który w Jezusie zawsze daje nam zwycięstwo. W innym miejscu w liście do Koryntian mówi: w Nim odnosimy zwycięstwo, w Nim mamy zwycięstwo. W jednym tłumaczeniu jest nawet powiedziane: więcej niż zwycięzcami jesteśmy w Jezusie Chrystusie. A więc przez całe Pismo i przez Stary, Nowy Testament, przez listy trąci jedno: Bóg jest zwycięzcą i my w Jezusie jesteśmy zwycięzcami, jeśli naszym pragnieniem będzie, aby Bóg ożywiał nas i pomagał nam przechodzić zwycięsko dane sytuacje. Tutaj Dawid powiedział: wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie, ożywiaj mnie według sądów Twoich. Wielkie jest Twoje miłosierdzie, Panie, ożywiaj mnie według sądów Twoich. To jest nasz cel duchowy, zwycięstwo nad wszelkimi działaniami wroga, nieprzyjaciela, diabła, szatana. Ale, i to wiem z własnego doświadczenia i myślę, że niektórzy z Was, jak nie wszyscy, przyznają mi rację, nie zawsze nam się udaje odnieść zwycięstwo. Nie zawsze udaje nam się w pełni odnieść zwycięstwo. Czasami zawodzimy, upadamy, grzeszymy, wpadamy w szpony zniewolenia. Dzieje się tak, bo stara natura w naszym życiu ponownie próbuje zdominować nową, Bożą, Chrystusową naturę w nas. Gdy bardziej karmimy swoje ciało, cielesne pożądliwości, w ten sposób głodzimy swojego ducha i ta stara natura ożywiona chce dominować w naszym życiu. Gdy karmimy naszego ducha, Boże Słowo mówi, że duchowo umartwiamy to, co cielesne w nas. Ale nieraz ta stara natura ponownie zaczyna dominować w naszym życiu. I gdy się to udaje, przegrywamy. I zaraz przeciwnik, diabeł, przychodzi z potępieniem, ze zniechęceniem. Przychodzi wzbudzając poczucie winy, oskarżenie. Mówi, że nie jesteś już godny przyjść do Boga, nie dasz rady, tyle razy zawiodłeś. I w takiej sytuacji, w takiej chwili ważne, aby rozumieć Bożą naturę. Ważne, aby wiedzieć, kim jest nasz Bóg. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, to co już cytowałem, 5 werset, że zostaliśmy ożywieni z Chrystusem, w 4 i 7 wersecie, mówiąc o tym duchowym aspekcie nowonarodzenia, ożywienia Bożego w życiu człowieka wierzącego, Paweł mówi, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, że ma bogactwo łaski w dobroci, że jest obfity w błogosławieństwo. I to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że Bóg nowego przymierza to kochający Ojciec, to miłosierny, przebaczający, wyrozumiały Bóg. Gdy to wiemy, gdy te prawdy mocno są osadzone w naszych sercach, w naszej głowie, w naszych myślach, to wtedy łatwo nam jest przychodzić do Boga i poddać się Jego osądowi i powiedzieć: Boże, osądzaj mnie. Boże, niech Twoja sprawiedliwość w moim życiu zatriumfuje, bo ja wiem, jaką postawę mam przyjąć, gdy przychodzę do Ciebie, gdy zawiodłem, gdy upadłem, gdy diabeł próbuje mnie zniszczyć. jak mam przyjść w skrusze, w uniżeniu, przyznając się do winy. 1 Jana 1,9 mówi nam: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I dalej, gdybyśmy czytali, to Jan kontynuując mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli zdarzy wam się zgrzeszyć, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który jest po naszej stronie, dlatego do Niego przychodźmy. To jest odwrotnie do tego, co podszeptuje nam wróg, który mówi: nie możesz podejść do Jezusa, nie możesz znowu przyjąć przebaczenia. Zawiodłeś tyle razy, jesteś skończony, koniec. Bóg cię nie kocha, Bóg już z tobą nie jest zainteresowany, jesteś skończony, finito. To jest kłamstwo diabelskie. Kiedy wiem, jaki jest Bóg, kiedy znam Jego naturę, to mogę tak jak Dawid powiedzieć: ożywiaj mnie wedle sądów Twoich, bo znam Twoje miłosierdzie, bo znam Twój charakter, bo wiem, kim jesteś. A więc gdy zgrzeszę, gdy spowoduję coś, z czym diabeł próbuje potem mnie przytłoczyć, przygnieść, przychodzę i przyznaję się do winy, bo wiem, że mój Bóg odpuszcza mi moje winy. Ja wiem, że On, gdy szczerze wołam, przebacza mi moje grzechy, bo tak mówi Boże Słowo. Ale ta sama zasada Bożego miłosierdzia powinna być objawiona i w naszym życiu. Powinniśmy ją stosować wobec innych. Tak jak Bóg przebaczył nam, tak my powinniśmy przebaczać innym. Tak jak Bóg okazał swoje wielkie miłosierdzie, więcej, okazuje swoje wielkie miłosierdzie nam, tak my powinniśmy to samo miłosierdzie, tę samą miłość, tę samą wyrozumiałość, cierpliwość okazywać w stosunku do innych ludzi. Jakub w swoim liście w 2 rozdziale powiedział: tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. I tutaj 13 werset, posłuchajmy. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Jeśli nie okazujesz miłosierdzia, jeśli uważasz, że to nie jest potrzebne, Boże Słowo mówi, nad Twoim życiem także będzie odbywał się sąd bez miłosierdzia. Nad Twoim życiem Bóg uczyni dokładnie tak samo jak Ty w stosunku do innych ludzi. Boże miłosierdzie góruje nad Bożym gniewem. I sąd miłosierdzia jest dla nas w 100% lepszy niż przyszły sąd gniewu. Sąd miłosierdzia mówi nam o tym, że gdy przychodzimy w skrusze i pragnieniu Bożego działania, Bóg nam wybacza, Bóg nas oczyszcza, Bóg nas uwalnia, Bóg powoduje, że nasze te duchowe szaty znowu są białe, znowu są czyste i możemy stanąć przed Bogiem i diabeł, oskarżyciel, nie ma nic do powiedzenia. Natomiast jeśli my, gdy skorzystamy z Bożego miłosierdzia, nie okazujemy Bożego miłosierdzia, to Bóg mówi: Andrzej, jeżeli ty nie okazujesz miłosierdzia, to nad twoim życiem nie będę stosował sądu miłosierdzia, ale sąd gniewu. Będę postępował z tobą tak, jak ty postępujesz z tymi, którzy są wokół ciebie. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc warto jest rozumieć naturę Boga, przychodzić do Niego ze swoimi wyzwaniami, potrzebami, ale także stosować Boży osąd wobec innych ludzi. Aby Bóg swoje miłosierdzie mógł wylewać na twoje życie, wylewaj Boże miłosierdzie na życie ludzi, którzy są wokół ciebie. Dlatego też Dawid mówi: wielkie jest twoje miłosierdzie, ożywiaj mnie wedle twojego sądu. Ja nie chcę sądu człowieka. Ja chcę, abyś Ty mnie, Boże, osądził, bo Ty to zrobisz sprawiedliwie, zrobisz to idealnie, bo takim jesteś. W czym jeszcze Dawid oczekiwał Bożego ożywienia? Po trzecie, w życiu z Bogiem. 159 werset mówi: zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie, ożywiaj mnie według łaski swojej. Łaska Boża jest nieograniczona i dostępna dla każdego człowieka. Bóg w tej łasce przeznaczył nas do wzrostu, do dojrzewania, zabezpieczając źródło, bo bez źródła nie bylibyśmy w stanie osiągnąć Bożych celów. Jest to Boża łaska. Definicja łaski Bożej, pierwsza definicja, ta zbawienna łaska, to niczym niezasłużony Boży dar. To, co już powiedziałem na wstępie mojej usługi. Nikt z nas nie zasłużył sobie na zbawienie. Choćbyśmy nie wiadomo, jak piękni byli, jak mieli super charakter, jak bardzo pragnęli Boga, jak bardzo zaskarbiali sobie Jego łaski i przychylności, jak bardzo mieli dużo pieniędzy i płacili Bogu za to, żebyśmy się Jemu podobali, nic nie wskuramy. Tylko dzięki łasce Bożej dostępujemy zbawienia. Każdy z nas, niezależnie od sytuacji, ogromu grzechu, przeszłości, statusu, czegokolwiek, jeżeli dostępuje zbawienia, to tylko i wyłącznie na podstawie łaski Bożej. I ta łaska nas zbawia. Jest to niczym niezasłużony Boży dar. Ale później Bóg chce, aby ta łaska w nas także działała. I ta łaska to Boża zdolność w nas. Bóg nam coś dał, zaszczepił. I to powoduje, że możemy żyć w zwycięstwie. Rzymian 5:2 mówi nam: usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki temu pokojowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. I co dalej jest napisane? W której stoimy. A więc przeżycie łaski Bożej to nie jest jednorazowy akt, kiedy tylko dostąpiliśmy zbawienia, ale my w tej łasce mamy stać. My w Ewangelii Jana 1:16 jest napisane: z Jego pełni myśmy wzięli to łaskę za łaską. A więc mamy czerpać łaski Boże, mamy doświadczać obfitości, mamy w tej łasce stać, bo gdy stoimy w łasce Bożej, jesteśmy zwycięzcami, odnosimy sukces. Bóg nas używa i dokonuje swojego dzieła. 2 Koryntian 12 rozdział mówi nam: Paweł, gdy prosił Boga o uzdrowienie, Bóg powiedział do niego: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I dlatego Paweł mówi: najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. On prosił Boga o uzdrowienie. Bóg używał Pawła w niesamowity sposób. Leczył chorych, uwalniał, wyzwalał. Paweł miał problem i prosił Boga o to, żeby Bóg mu pomógł. I Bóg mówi: dosyć, że masz moją łaskę. I to ci starczy. I w tej łasce, gdy będziesz trwał, będziesz zwycięzcą. I Paweł to zrozumiał. Dlatego mówi: niech objawi się pełnia mocy w słabości. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bo nie jestem o własnych siłach silny, mocny, ale pozwalam Bożej łasce, w której stoję, na fundamencie, w której stoję, pozwalam jej działać we mnie. Jest to moc Boża, która działa w moim życiu. Bóg dał tobie i mnie, każdemu z nas, swoją łaskę. Dzięki niej możesz żyć, wzrastać, dojrzewać, osiągnąć pełnię, zrealizować Boże cele, wypełnić Bożą wolę. W tej łasce jest wszystko tobie dane. Nie o własnych siłach, bo nie jesteśmy w stanie spełnić, tak jak nie byliśmy w stanie zasłużyć na zbawienie, nie jesteśmy o własnych siłach spełnić Bożych wymagań, ale mamy Bożą łaskę. Boże życie jest w nas i dzięki tej łasce możesz wzrastać i osiągać pełnię. Ale jest jeden warunek. Dawid powiedział: zważ, Boże, popatrz, że kocham Twoje słowo. Tym warunkiem jest miłość do Słowa Bożego. Jeśli tego w naszym życiu nie ma, miłość do Słowa czytanego, słuchanego, zwiastowanego, jeśli ona nie jest wyrażona w działaniu, jeśli nie ma to Słowo przełożenia na nasze życie, nie przyjdzie Boże ożywienie do Twojego życia. Bo nie ma na czym się zahaczyć. Bo nie ma na czym Duch Święty pracować. Nie ma materiału, nie ma szkieletu, aby mógł dokonywać swojego dzieła. Dlatego Dawid powiedział: zauważ, Boże, ja kocham Twoje słowo. I dlatego, że je kocham, ożywiaj mnie wedle swojej łaski. Niech Twoja łaska działa we mnie. Gdy kochamy Boże Słowo, gdy trwamy w Bożym Słowie, gdy zachowujemy Boże Słowo, gdy ono wypełnia Bożą wolę w nas, gdy rozważamy je, rozmyślamy nad nim, to wtedy stwarzamy warunki, stwarzamy klimat, atmosferę dla łaski Bożej, aby mogła działać w naszym życiu. I wtedy ta łaska, moc Boża zaczyna w nas potęgować, wzmagać się i jesteśmy w stanie chodzić w zwycięstwie, jesteśmy w stanie przebaczać, jesteśmy w stanie cieszyć się, choć sytuacja nie jest wesoła, jesteśmy w stanie mieć radość, mieć Boży pokój, mieć wewnętrzne ukojenie dzięki łasce Bożej, która działa w nas. Stąd tak ważne jest, abyśmy trwali w Bożym Słowie. Jeśli jesz raz w tygodniu, to za mało. Jeżeli dzisiaj uważasz, że zjadłeś dobry posiłek, słuchając Bożego Słowa, i za tydzień przyjdziesz posłuchać znowu na obiad, obawiam się, że możesz któregoś razu nie dojść, bo będziesz tak słaby, że już nie dojdziesz, żeby posłuchać. Dlatego z tego miejsca mocno podkreślamy to. Trwajmy w Bożym Słowie. Czytajmy Boże Słowo codziennie. Pozwólmy Bożemu Słowu działać w nas. Jest to wyzwanie, dlatego że diabeł wie, że człowiek wierzący, dopóki nie będzie trwał w Słowie, nie jest żadnym dla niego zagrożeniem. Ale kiedy sięgnie po Boże Słowo, kiedy to Słowo będzie życiem w jego życiu, kiedy będzie żył tym Słowem, diabeł wie, że ma niebezpiecznego przeciwnika i będzie musiał ulec. Dlatego robi tyle różnych rzeczy, aby nas zniechęcić do Bożego Słowa. Ja to przechodzę w swoim życiu i myślę, że wielu z was przechodzi dokładnie to samo. Bo on wie, że tu jest tajemnica sukcesu. Silny chrześcijanin to chrześcijanin, który kocha Słowo Boże. Silny chrześcijanin to chrześcijanin, który czyta, rozważa, rozpamiętuje, rozmyśla nad Bożym Słowem. Silny chrześcijanin to ten, który zna Boże Słowo i wie, jak nim operować, jak mieczem ducha, gdy walczy. Dlatego przeciwnik robi wszystko, aby nas od tego Słowa odtrącić, zniechęcić. Chciałbym czasami dać komuś lepszą radę, żeby mógł wzrastać w Chrystusie, idąc na skróty. Ale nie ma skrótów. Boża droga jest prosta, ja zawsze sobie tak to wyobrażam, bo Biblia mówi, ona jest prosta i nie można mieć skrótów. Gdy droga jest wyboista i kręta, możemy porobić sobie skróty, tak jak ludzie robią sobie skróty. Chodniki są wyznaczone inaczej, a ludzie wiedzą, że życie przyniosło nam skrót i lepiej się chodzi tędy. Z Bożą drogą jest to niemożliwe, bo ona jest prosta, nie można zrobić skrótu. Jeśli odejdziemy, musimy na nią wrócić, aby iść dalej. Nie ma skrótu. Czasami chciałoby się takimi skrótami dojść do Bożych wielkich rzeczy, ale się nie da. Dlatego miłość do Słowa, trwanie w Bożym Słowie jest tak bardzo ważne. Dopiero wtedy jesteś prawdziwym zagrożeniem dla nieprzyjaciela. Dopóki tego nie robisz, on cię tak unyna, uśpi, tak będziesz w swoim życiu sobie żył. Ale zacznij czytać Boże Słowo, zacznij trwać w nim, rozważać, modlić się, prosić Boga o objawienie tego Słowa, zacznij je w modlitwie używać, zacznij je zwiastować, zacznij mówić i żyć tym Słowem. Zobaczysz, jak szybko obudzisz czeluści piekła. Bo coś z tobą nie tak. Stajesz się normalnie nienormalny, bo zaczynasz trwać w Bożym Słowie. Dlatego zachęcam nas do tego. I Dawid powiedział: zważ, że kocham Twoje Słowo. Dlatego, że kocham Twoje Słowo, mam podstawę, aby prosić Cię, abyś Boże ożywiał mnie wedle swojej łaski. Aby Twoja łaska, aby moc Twoja mogła objawiać się w moim życiu, bo wtedy jestem zwycięzcą. I tylko wtedy jestem zwycięzcą. Nasz Bóg jest Bogiem żywym, realnym, prawdziwym. W akcie nowonarodzenia ożywił Ciebie, ożywił mnie. Co więcej, On chce, aby Jego życie ciągle było obecne w Twoim życiu. On chce ożywiać Ciebie zgodnie z Bożym Słowem, chce ożywiać Ciebie zgodnie z obietnicą swoją, On chce ożywiać Ciebie zgodnie ze sądem swoim i On chce ożywiać Ciebie zgodnie ze swoją łaską. Chciałbym, aby naszym pragnieniem było wołanie Dawida: Boże, ożywiaj mnie, przywracaj do życia, wydobywaj ze stanu apatii i obojętności, rozbudzaj, rozpalaj, rozweselaj, pozbawiaj monotonii, sprawiaj, że moje życie z Tobą stanie się ciekawsze. Tego chcę, Panie. Bo życie z Jezusem jest przygodą. Bo życie z Jezusem jest przygodą, bracia i siostry, Kościele Jezusa. To jest fajna przygoda. To jest świetna akcja. To jest jak film akcji, gdzie wiele rzeczy po drodze się dzieje. Kiedy stosujemy to, co Pan Bóg chce, abyśmy stosowali w naszym życiu, życie z Bogiem jest rewelacją. Teraz, Grzesiu, powinieneś powiedzieć amen. No. Raz się wyrwałeś w jeden i teraz też mi pomóż, bo tak widzę, że ludzie mi nie wierzą normalnie. Normalnie mi nie wierzą. Że jak? No, lepiej nic już nie powiem. Stańmy do modlitwy, żeby modlić się o to, aby Bóg mógł dokonywać swojego ożywienia w Twoim życiu. Jeśli jesteś tutaj i nigdy nie doświadczyłeś